Jest z nami pan profesor Andrzej Kaźmierczak, ekonomista. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, rząd przyjął wczoraj założenia do przyszłorocznego budżetu państwa. Też mówi się o spadku bezrobocia. Czy to dobre wieści dla nas, czy gdzieś są jakieś ukryte sprawy, no, które nie będą aż tak pozytywne dla zwykłego szarego człowieka?
No, niewątpliwie te założenia przyjęte przez rząd do budżetu są dość optymistyczne i myślę mimo wszystko, że jednak realistyczne, aczkolwiek pewne elementy założeń można by skorygować i nad nimi dyskutować. Ale generalnie rzecz biorąc jest to budżet, chyba te założenia do budżetu są realne, bo pamiętajmy, że teraz na bazie tych założeń będzie konstruowany szczegółowy budżet, ale oczywiście te założenia są najistotniejsze. Tego, co jest najważniejsze, to jest przyjęcie deficytu budżetowego w wysokości 30 miliardów złotych, a więc dokładnie tyle samo, ile w ubiegłym roku. No, tu jest troszeczkę taka przykra niespodzianka, dlatego, bo można było oczekiwać mniejszego deficytu budżetowego planowanego w świetle wysokich wpływów budżetowych w związku z wysokim wzrostem gospodarczym. No a tymczasem przyjęto właśnie niezmieniony deficyt budżetowy. Przypomnę tylko, że planuje się wzrost dochodów aż o 12,8%. Wydatki państwa to tak dla ciekawości 271 miliardów złotych, a dochody 241 miliardów złotych. Z czego to się bierze? Skąd właśnie tak spory jednak mimo wszystko deficyt budżetowy? No pragnę przypomnieć, że ten deficyt budżetowy niestety nie przybliży nas do kryterium wymaganego przez Unię Europejską. Że jednak ten spadek deficytu budżetowego w stosunku do PKB jest dosyć powolny. Skąd właśnie wzięło się 30 miliardów złotych? Otóż wynika to z dosyć dużych planowanych wydatków budżetowych w związku oczywiście z wymaganiami różnych grup społecznych, koalicjantów, no, które rząd pragnie spełnić. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, to bardzo pozytywną informacją jest powrót do corocznej waloryzacji rent i emerytur. No, to pochłonie 15,5 miliarda złotych, no ale jest to wiadomość optymistyczna, dlatego, bo pamiętajmy, że tutaj jakieś takie niezdecydowanie obserwowaliśmy, wycofanie się z corocznej waloryzacji rent i emerytur. Przypomnę, że w tym roku tylko była jednorazowa podwyżka świadczeń. Od przyszłego roku już co roku emerytury i renty będą podnoszone i to na bardzo korzystnych zasadach, dlatego, bo nie tylko będzie uwzględniony wzrost cen, ale również przyrost płac w gospodarce i to w wysokości aż 20% przyrostu płac również będą waloryzowane, o taki wskaźnik waloryzowane renty i emerytury. A więc to będzie dosyć odczuwalna podwyżka. No, drugim, wydaje się pozytywnym rozwiązaniem będzie obniżka składki rentowej dla pracowników jeszcze w tym roku o 5% i w przyszłym roku również o 3%. I dodatkowo o 3% dla pracodawców. No, ta obniżka spowoduje również dosyć duży wzrost wydatków budżetowych. Na przyszły rok szacuje się, że to będzie aż ponad 19 miliardów złotych. No niewątpliwie, jeżeli chodzi o pracowników, to będzie to obniżka, podwyżka płacy w ujęciu realnym. Nie ulega wątpliwości. Jeżeli chodzi o pracodawców, to będzie pewna nieduża obniżka kosztów pracy, no prawdę powiedziawszy niezbyt odczuwalna, ale o tym za chwilę. Dlatego, bo właśnie ta obniżka składki rentowej dla pracodawców jest przedmiotem kontrowersji w ramach klubów parlamentarnych. Mianowicie Właśnie mamy najnowszą informację, że to Komisja Finansów i Komisja Polityki Społecznej właśnie zgodziła się na obniżkę składki rentowej dla pracodawców głosami PiSu i Platformy Obywatelskiej. Tutaj właśnie dał się zauważyć ten sojusz, ta cicha koalicja tych dwóch partii w sprawach dosyć istotnych, jakimi są sprawy finansowe. Ja sądzę, że obniżka składki dla pracodawców, nawet dla pracowników, jest korzystna dla pracodawców, bo proszę zauważyć, jeżeli płace wzrosną, to niejako przedsiębiorcy będą usprawiedliwieni przed podwyżkami płac, przed żądaniami płacowymi. No i nic dziwnego, że tutaj te dwie partie, krótko mówiąc, dogadały się. I tutaj troszeczkę potwierdza się ta teza pani europoseł Urszuli Kruby, którą przeczytałem, pamiętam jeszcze w kwietniu tego roku w naszym dzienniku. Ona tak pięknie napisała i wypada się z tym zgodzić. Ta koalicja jest wszystkim na rękę, nawet Platformie Obywatelskiej. Kosztem kilku stanowisk ministrów i innych urzędów, jakie premier zmuszony był dać koalicjantom, trzyma on teraz elektorat rolniczy, samoobrony i elektorat określony narodowym premiera Dziecha. Jednocześnie premier przy akompaniamencie medialnej wojny współrządzi krajem z Platformą Obywatelską. I tu jeszcze dodała, zwłaszcza w terenie. No, tu się zauważyła ten sojusz właśnie w parlamencie przy okazji obniżki składki rentowej dla pracodawców. Inny pomysł w ogóle właśnie na zagospodarowanie tych środków wiążących się z obniżką składki rentowej dla pracodawców ma Liga Polskich Rodzin i Samoobrona, zwłaszcza Liga Polskich Rodzin. Ja przypomnę, że w ogóle tę korzystną sytuację budżetu Liga Polskich Rodzin chce przeznaczyć na poprawę polityki prorodzinnej, na politykę prorodzinną. Właśnie temu celowi powinna służyć poprawa sytuacji finansów publicznych. I tutaj ja przypomnę, że bardzo ciekawy pomysł lansuje Liga Polskich Rodzin, jeżeli chodzi o wspólne rozliczenie rodziców i dzieci w ramach podatku dochodowego PIT. Mianowicie to by spowodowało obniżkę podatków dla rodzin wychowujących dzieci. Ja PiS ma nieco inny pogląd w tej kwestii, mianowicie optuje za większymi ulgami, dopłatami dla rodzin wielodzietnych. Więc ten pomysł Ligi Polskich Rodzin wydaje się być bardzo ciekawy. Jeszcze jeden godna uwagi propozycja, to jest propozycja opłacania matkom wychowującym dzieci składek emerytalnych tak, aby one wychowując dzieci równocześnie zarabiały na życie. I tu jest ta spora kontrowersja, ona jeszcze nie jest rozstrzygnięta.
A tutaj, panie profesorze, nie musimy się na przykład obawiać, nie wiem, inflacji, czegoś takiego, bo ona też może znacznie zmienić tą sytuację i te realia, w których jest usadzony budżet na przyszły rok.
No, oczywiście, ale pamiętajmy, że jednak planuje się dosyć wysoki przyrost dochodów budżetowych. Także te propozycje, one mieszczą się w ramach zagospodarowania tych środków planowanych na wydatkowanie ich przez budżet. To po pierwsze. Ale powracając do inflacji, bo jednak wróćmy na chwilę do założeń budżetu. Mianowicie rząd założył wskaźnik inflacji na poziomie 2,3%. Wydaje mi się, że nieco ten wskaźnik planowany jest nieco
zawyżony,
zaniżony, dlatego, bo proszę zauważyć, rośnie gwałtownie cena benzyny, energii, rosną ceny usług komunalnych, no też żywności i ropy naftowej. Prawdopodobieństwo, że jednak inflacja będzie nieco wyższa, jednak mimo wszystko istnieje. Zresztą, nawiasem mówiąc, rząd tak jakby to trochę przewidział, bo w założeniach do budżetu uwzględnił już podwyżki stóp procentowych Banku Centralnego, mniej więcej o 0,75%, trzykrotny wzrost stóp procentowych, mniej więcej, jeżeli przyjąć, że te podwyżki sięgają 0,25% jednorazowo. A zatem jest obawa, że ta inflacja rzeczywiście może być nieco większa i że wydaje mi się, że tutaj troszeczkę ten wskaźnik zaniżono. Innym optymistycznym założeniem przyjętym w budżecie jest wyraźny spadek bezrobocia. Zakłada się, że w 2008 roku, do początku 2009 roku, nastąpi wzrost miejsc pracy o milion miejsc pracy. No, to będzie istotny postęp i wydaje się, że to założenie jest realne, dlatego, bo jednak obserwujemy trwały wzrost inwestycji, które dają miejsca pracy. Założono w budżecie, że ten przyrost inwestycji będzie wynosił dosyć skromnie zresztą 14,5%. On jest obecnie znacznie wyższy. Także pod tym względem jest szansa, że to założenie będzie też zrealizowane. No i...
A myśli pan, że może to zostać wchłonięte przez rynek pracy? Czy...
To już obserwujemy pewne napięcia, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o rynek pracy obecnie w Polsce. No ja myślę tak optymistycznie,
bo
że...
Bo tutaj też mówi się o tym, że wzrosną chyba wypłaty gdzieś tam około 160 zł średnio, ale nie wiem, czy to nie jest tylko założenie.
To znaczy optymistycznie ja przyjmuję, że mimo wszystko rząd stwarza pewne warunki, rysują się pewne korzystne warunki dla młodych ludzi, aby nie wyjeżdżali z Polski, bo no po pierwsze powiadam, ta ilość miejsc pracy będzie rosła, nawet bez względu na jakiekolwiek dopłaty, dlatego, bo ten wzrost inwestycji jest ewidentny, trwały i to sektor prywatny będzie dawał miejsca pracy. Obserwujemy też dosyć stabilny napływ inwestycji zagranicznych do Polski i taka najnowsza informacja, no to wydaje się, że podjęto jakieś chyba bardziej zdecydowane działania co do przyspieszenia budownictwa mieszkaniowego. Mianowicie minister budownictwa planuje do 2012 roku zbudować 1 700 000 mieszkań w ramach tak zwanego partnerstwa publiczno-prawnego. Tutaj mają być podjęte zdecydowane działania również ze strony państwa, jeżeli chodzi o finansowanie infrastruktury, budownictwa, udostępnianie gruntów i właśnie to współdziałanie sektora prywatnego i państwowego, no być może daje pewną nadzieję na przyspieszenie w tej dziedzinie, no bo rzeczywiście bez mieszkań trudno zatrzymać naszych obywateli w Polsce. Ale niewątpliwie też i powracając jeszcze, skąd te środki będą na te olbrzymie wydatki, bo rzeczywiście wydatki będą ogromne. Mianowicie przypomnijmy sobie, że planowana jest jeszcze reforma finansów publicznych, która ma dać jednak około 20 miliardów złotych dodatkowo. No to będzie po prostu polegało na scentralizowaniu funduszy budżetowych, dotychczas rozproszonych w różnych instytucjach parabudżetowych. One będą scentralizowane w tak zwanych jednostkach budżetowych, podległych właśnie ściśle Ministerstwu Finansów, z nim związanych, i niewątpliwie to da duże oszczędności. Ja pomijam kwestię, czy ta reforma finansów, bo to jest troszeczkę inny temat, czy ta reforma finansów publicznych jest efektywna z punktu widzenia organizacyjnego, czy nie, ale to jest prosta centralizacja środków budżetowych państwa, no i która być może będzie właśnie przeznaczona na te dodatkowe wydatki. No i chciałem wspomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy a propos wydatków. Mianowicie tutaj niestety obserwujemy bardzo niski przyrost wydatków budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe. Ja pragnę przypomnieć, że wedle najnowszej informacji konkurencyjność polskiej gospodarki jednak ulega pogorszeniu. Ulega pogorszeniu. Według takiej szwajcarskiej instytucji, która się nazywa szwajcarskiego instytutu, który się nazywa IMD, niestety nasza konkurencyjność pogarsza się, spadamy w rankingu 52 krajów liczonych do tego rankingu. No i tu niestety niezbędne są wzmożone wydatki na naukę, szkolnictwo wyższe, na badania naukowe, na wdrażanie nawysków do przemysłu. I tutaj chyba niezbędny jest jakiś istotny krok do przodu. My nie możemy pozostawać, jeżeli chodzi o wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe, na poziomie 3% PKB. To musi być zdecydowany krok do przodu, co najmniej w przyszłym roku gdzieś na poziomie 0,4, a nawet 0,6 produktu krajowego brutto. I mam nadzieję, że ten postulat będzie uwzględniony, dlatego bo no nie można w sposób ekstensywny rozwijać się, nie można, prawda, kosztem tylko przyrostu miejsc pracy, ten wzrost gospodarczy musi być intensywny. Jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą wiążącą się z budżetem, no, obserwujemy też i pewne niepokojące niewątpliwie zjawiska poza pewnymi napięciami budżetowymi. No, obserwujemy pewne osłabienie znów złotego wiążące się z pogorszeniem równowagi płatniczej Polski. Ma miejsce jakiś taki dziwny marazm na giełdzie, jeżeli chodzi o indeksy giełdowe, one w ostatnim miesiącu bardzo słabo przyrastają. No ale to już jest troszeczkę inny temat i myślę, że jeszcze będzie
okazja
na ten temat porozmawiać, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście wśród tego jakiegoś zdrowego optymizmu, no trzeba dostrzegać jednak i pewne ujemne zjawiska, dlatego, bo no, trudno tu mówić o jakimś hura optymizmie, prawda? Jednak mimo wszystko pewne negatywne zjawiska.
Czyli zawsze pytanie, czy tego hura optymizmu możemy się spodziewać po latach takie, jakie mieliśmy. Cały czas przecież, wydaje się, pracujemy nad tym, żeby zmieniła się kwestia i bezrobocia, i wzrostu PKB, no, jest to cały czas kwestia otwarta, tak.
Trzeba więcej działań podjąć, mnie się wydaje,
rozsądnych,
na rzecz zatrzymania młodych ludzi w Polsce i polityki prorodzinnej. To są chyba jednak mimo wszystko priorytety, jeżeli chodzi o kierunki polityki budżetowej.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Szczęść Boże, do widzenia.
Kłaniamy się, do widzenia.